Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś w audycji m.in. wspomnienie Jerzego Soleckiego, żołnierza AK, powstańca warszawskiego, który zmarł kilka dni temu w wieku 93 lat. Mówić będziemy także o jutrzejszej rocznicy 29 lipca 1941 roku, podczas apelu w niemieckim obozie Auschwitz, ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał swoje życie za współwięźnia. W naszych audycjach jednak odwiedzamy także ciekawe historycznie miejsca i dziś w jednym z takich miejsc jesteśmy. To Muzeum Archeologiczne w podzielonogórskiej Świdnicy, a jesteśmy tutaj przy okazji Dnia Archeologii. Naszymi gośćmi są archeolodzy właśnie, dr Katarzyna Pyrzewicz z Uniwersytetu w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Arkadiusz Michalak, dyrektor muzeum.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna Pyrzewicz pracuje na co dzień w Poznaniu, ale pochodzi z Zielonej Góry.
Tak, jest to prawda.
Czego dowiedziała się Pani o dzisiejszej ziemi lubuskiej dzięki pracy archeologa?
Podczas studiów archeologicznych w Poznaniu dowiedziałam się, kiedy zostały zasiedlone te tereny, czyli już kilkanaście tysięcy lat temu tereny okolic Zielonej Góry, ziemi lubuskiej, zostały zasiedlone przez pierwszych łowców, zbieraczy, którzy wędrowali tymi obszarami w poszukiwaniu zwierzyny, polowali na tę zwierzynę w poszukiwaniu surowców krzemiennych i na pewno jakichś innych dóbr naturalnych.
A czego jeszcze chciałaby się Pani dowiedzieć? Czy są, no bo co jakiś czas dowiadujemy się o jakichś kolejnych odkryciach archeologicznych, o kolejnych badaniach, kolejnych znaleziskach. Czy jest coś, czego Pani szuka?
O, jeżeli chodzi o tereny ziem polskie, to myślę, że warto by było zastanowić się, kiedy rzeczywiście realnie ten nasz przodek Homo sapiens zasiedlił tereny ziem polskich. To jest, myślę, że ostatnio temat bardzo modny, powszechny, ponieważ dzięki badaniom genetycznym, dzięki badaniom biologicznym, rozwojowi tej nauki możemy się dowiedzieć coraz więcej. I myślę, że tutaj właśnie trzeba szukać odpowiedzi na te tematy związane z pierwszymi etapami zasiedlenia terenów ziem polskich.
Na co dzień zajmuje się Pani między innymi tak zwaną archeologią eksperymentalną. W dużym uproszczeniu nie chodzi tylko o to, żeby wykopać i oczyścić, ale też na podstawie tych znalezisk spróbować zrekonstruować dawne życie.
Tak właśnie. Archeologia eksperymentalna to jest fenomenalna metoda, dzięki której na przykład próbujemy dotrzeć do tego człowieka z przeszłości poprzez testy doświadczalne, poprzez symulacje różnych sytuacji, które mogły gdzieś tam w pradziejach zaistnieć i próbujemy dojść do tego na przykład, w jaki sposób dane narzędzia były używane albo w jaki sposób były wykonywane, jak ten człowiek w pradziejach mógł wykorzystywać poszczególne elementy no, wytwórcze w życiu codziennym.
Tego wszystkiego, jak to dawne życie wyglądało, z jakich narzędzi dawny człowiek korzystał, jakie wcześniej oczywiście wytwarzał. To możemy wszystko podejrzeć dziś tutaj właśnie w muzeum podczas tego festynu archeologicznego. Wydaje mi się, patrząc, chociażby porównując liczbę gości z poprzedniej edycji naszego spotkania tutaj w Świdnicy, zainteresowanie archeologią chyba rośnie.
No zdecydowanie. Myślę, że generalnie można by było dostrzec, że to zainteresowanie jest dużo większe niż w pierwszej tej naszej edycji, no ale też staramy się z naszej strony prowadzić działalność przez cały rok, żeby kulminacja tych naszych zainteresowań archeologią właśnie przybiegała tego dnia. No, myślę, że też duży wpływ na to mają też zajęcia, które prowadzimy w zielonogórskich szkołach i w szkołach regionu, gdzie staramy się rozbudzić to zainteresowanie archeologią. No i myślę sobie, że no z roku na rok to zainteresowanie będzie coraz większe, bo też no archeologia jest bardzo pojemną taką dziedziną nauki, która zawiera w sobie no zarówno informacje o odkryciach, ale też o tym, jak wyglądało życie dawnych ludzi, i tych miejsc do zainteresowań jest naprawdę dużo.
W takim powszechnym znaczeniu archeologia kojarzy się oczywiście z poszukiwaniem skarbów. Co jakiś czas docierają do nas informacje o cennych znaleziskach sprzed lat. Jakiś czas temu chociażby do Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zgłosił się mieszkaniec naszego regionu, który odnalazł fragmenty XIII-wiecznej bulli. Cenne to znalezisko?
No, bez wątpienia, tak, bo z terenu Polski jest tych bulli około 20. Dotychczas z terenu naszego województwa znany był jeden niewielki ułamek takiej bulli. Teraz okazało się, że dokonano odkrycia bulli XIII-wiecznej, tak, czyli bardzo, bardzo rzadkiej.
Od razu dodajmy fragment, pieczęć, która jest fragmentem papieskiego listu.
Tak, listu albo dokumentu, tak, bo takimi pieczęciami opatrywano encykliki, ale też ważne dokumenty, przywileje stolicy Piotrowej. I to jest też bardzo ciekawe z tego względu, że również do naszego muzeum ostatnio została przekazana taka bulla, zupełnie nieznana, XIV-wieczna. Także no, bardzo ciekawa rzecz, że akurat w tak stosunkowo niedługim czasie dwa tego typu przedmioty zostały ujawnione.
Inne z ciekawych znalezisk ostatniego czasu to okolice Sławy i skarb złote ozdoby datowane na kulturę łużycką. Co to takiego?
No, to są prawdopodobnie bransolety, takie wykonane z drutu złotego. My takie bransolety mamy też u siebie w muzeum, pochodzące z Wiciny. Bardzo ciekawa rzecz, bo zostały odkryte przypadkowo i no, okazało się, że również na południe od Wiciny takie przedmioty występują. No, zwraca uwagę szczególnie ich wykonanie ze złota, to też rozbudza wyobraźnię. Nie są one może bardzo efektowne, natomiast no, dostarczają cennych informacji na temat użytkowania przez kulturę łużycką również złota jako surowca do produkcji takich przedmiotów.
A jak formalnie wygląda droga takiego odnalezionego, będziemy trzymać się tej terminologii, skarbu do konkretnego muzeum? Bywają takie znaleziska, o które muzea toczą walkę. Każdy chciałby takie zabytki mieć u siebie. Czasami spotykamy też informacje, że po prostu przypadkowo mieszkańcy podczas różnych prac, czy to w polu, podczas spacerów w lesie, takie historie też słyszymy, znajdują różne zabytkowe eksponaty. Co zrobić, gdy na coś takiego natrafię?
Znaczy, najprostszą drogą jest po prostu zgłoszenie takiego znaleziska do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tak? To jest instytucja powołana specjalnie w tym celu, która ma zajmować się legalizacją, tak, takich znalezisk. Gdy nie możemy się z jakichś różnych przyczyn z konserwatorem skonsultować, można też dokonać takiego zgłoszenia w Urzędzie Gminy. Tak? To jest też takie ułatwienie, które ma po prostu takie znaleziska w pewien sposób legalizować. Okazuje się, że my jako muzealnicy nie jesteśmy niestety instytucją, która może przyjmować takie zabytki. Oczywiście jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, tak? Przynoszą Państwo taki przedmiot do muzeum i my jakby bierzemy na siebie już te aspekty prawne tego przekazania. No, nowa ustawa o poszukiwaniu zabytków w pewien sposób no, takim spowodowała no, strach ludzi, którzy znajdują różnego rodzaju zabytki i później próbują je przekazywać. Bo ta ustawa no, spowodowała, że jest sankcja karna za takie poszukiwanie przedmiotów. No i ludzie czasami się boją po prostu te przedmioty przekazywać. Natomiast jeśli ktoś taki przedmiot znalazł przypadkowo, to nie grożą mu żadne konsekwencje i no, satysfakcja jest bardzo duża, jeśli kiedyś taki przedmiot przez siebie znaleziony zostanie po prostu na wystawie pokazany. A w wypadku tych bardzo cennych znalezisk również no, można się spodziewać nagrody, tak, finansowej, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo często przyznaje.
Dziś audycję, przypomnę, realizujemy z Muzeum Archeologicznego w Świdnicy. Chciałbym zapytać jeszcze o problemy w pracy archeologa, a konkretnie o to, jak precyzyjnie datować odkrycie. Bywają takie przedmioty, które możemy datować określając erę powstania czy też kulturę. Bywają też takie przedmioty, gdzie dość precyzyjnie udaje się datę powstania takiego przedmiotu określić. Jak to zrobić?
Oczywiście, to zależy, jakie przedmioty chcemy wydatować. Jeżeli próbujemy wydatować narzędzia wykonane z kamienia, z krzemienia, z takimi rzeczami się zajmuje na co dzień, no jest to o tyle problematyczne, no, że nie możemy tego bezpośrednio wydatować. W związku z tym porównujemy formy tych poszczególnych narzędzi, sposób ich wykonania z innymi materiałami, które mają jakąś już konkretną datę, ale te daty są wykonane na podstawie badań, na przykład badania, datowanie radiowęglowe, czyli badań przyrodniczych, jakichś warstwy, z których pozyskano dane narzędzia. Wówczas możemy wydatować to precyzyjnie, ale oczywiście rzeczy typu narzędzia krzemienne niestety nie jesteśmy. Narzędzia organiczne jesteśmy w stanie wydatować.
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum w Świdnicy. Różnego rodzaju zabytki archeologiczne można tutaj zobaczyć. Warto przypomnieć też o wystawie czasowej. Jeszcze przez kilka dni można oglądać wystawę W kręgu tajemnic, a na niej ślady gotów i kultury wielbarskiej. Gotów, którzy mniej więcej na początkach naszej ery przepłynęli Bałtyk i znaleźli się na dzisiejszym środkowym Pomorzu.
Tak, jeszcze przez kilka dni ta wystawa u nas jest. Bardzo ciekawa, z bardzo ciekawą aranżacją odtworzyliśmy ten tytułowy krąg tajemnic w muzeum. Obiekty bardzo ciekawe, archeolodzy nadal spierają się na temat ich przeznaczenia. One występują na cmentarzyskach, są usypane z bardzo dużych bloków kamiennych. W ich obrębie nie ma pochówków, ale mogły mieć różnego rodzaju kultowe funkcje. Prezentujemy też różnego rodzaju zabytki, które zostały na terenie cmentarzysk z takimi kręgami kamiennymi znalezione. Więc naprawdę warto jeszcze przez kilka dni zobaczyć, bo można się przekonać o tym, no, jaką magią kierowali się ludzie w tamtych czasach, jak to myślenie było różne od naszego. No, bardzo ciekawa wystawa, zachęcam.
Archeolodzy Katarzyna Pyrzewicz i Arkadiusz Michalak, bardzo dziękuję za spotkanie w pierwszej części naszej audycji.
Bardzo dziękujemy. Bardzo.
A już za chwilę kolejny temat. W wieku 93 lat zmarł Jerzy Solecki, pseudonim Mały. W latach 1943-45 żołnierz AK, powstaniec warszawski, służył w 7 pułku piechoty Garłuch. Po wojnie był pisarzem i publicystą. W 2011 roku zamieszkał w Ośnie Lubuskim. Kilka tygodni temu zbieraliśmy jego wspomnienia.
Historie pisane na nowo.
Ponieważ nadchodząca rocznica powstania będzie 75, to wynika z tego jasno, że jeszcze nie miałem 19 lat, kiedy wybuchło powstanie. Miałem 18 lat. Otóż ja się urodziłem w Toruniu. Ojciec mój był pracownikiem władz miasta. Miałem starszego brata Przemysława, który zginął zresztą w powstaniu. No i z Torunia rodzina przeniosła się do Warszawy, skąd pochodziła, gdzie byli rodzice matki, rodzice ojca. I zamieszkaliśmy na ulicy Tamka, na Powiśniu. Udział mój w powstaniu był bardzo nieduży i jego wpływ na moje życie był mniejszy niż wiele innych wydarzeń. Brata mojego mamy się udało ulokować obok siebie na stanowisku telefonisty, a mnie przez protekcję załatwiła posadę w firmie Julius Meinl. To były sklepy kolonialne dla Niemców i dla Polaków oddzielnie. Ja pracowałem w sklepie dla Polaków na krócej. I w czasie tej pracy i nauki nawiązałem pierwsze kontakty z chłopcami z mojej szkoły zresztą, silnego pułku piechoty, który był dyslokowany we Włoszech, na Ochocie i w Okęciu. Ale oczywiście w okresie okupacji to ta działalność była w powietrzu, a nie w tych konkretnych miejscowościach. No ale się jednak na tym koncentrowało i tam się odbywały zebrania i tak dalej. Ukończyłem szkołę podoficerską w pułku. Zostałem mianowany kapelanem i zastępcą dowódcy drużyny w moim pułku, w moim rzucanie. Pierwsze wydarzenie związane z powstaniem było takie, że mnie jako tego świeżego elewa szkoły podoficerskiej mianowano dowódcą ochrony odprawy na temat powstania warszawskiego, jaka odbywała się na Ochocie, na ulicy Twardej. Było to bardzo istotne przeżycie, ponieważ odprawa była całkowicie nieprawdziwa. Opowiadano o tym, że będzie po pierwsze nalot, po drugie zrzut oddziałów, z których każdy żołnierz będzie miał dwie sztuki uzbrojenia. Dwa PM-y czy dwa, czy PM-y i coś drugiego. Jeden dla siebie, drugi dla nas, który będziemy ich odbierać. Ja oczywiście jako ten dowódca ochrony wszystko słyszałem, bo było to takie wiedzą, że pomieszczenie na pierwszym piętrze w fabryczce mojego dowódcy plutonu, porucznika Roga. I tam dowiedziałem się o tym, jak będzie wyglądać powstanie warszawskie.
Kto wziął udział w tej naradzie?
Ja dokładnie powiedzieć nie mogę. Była to na pewno komenda warszawska AK. Na pewno byli tam ludzie komendy głównej AK. No i nasz pułk reprezentowany, ponieważ pułk był organizatorem, jak gdyby wykonawczym tej odprawy. Ale odprawa była pod egidą Komendy Głównej AK i Komendy Warszawskiej AK. Ja ją przeżyłem bardzo ciężko, ponieważ na przykład, jak pamiętam takie słowa, jak wychodziliśmy z jakimiś chłopcami z tego pierwszego piętra, to jeden z tych chłopców powiedział: tak, to ja rozumiem, a nie takie gadanie, że bez broni, że tego. Tu jest wszystko, jak i broni, zrzuty, i nalot poprzedzający wybuch. Tak ma być, tylko że tak nie było. No i to było parę tygodni przed wybuchem powstania. I ja już potem żyłem w nastroju przygotowań do powstania. Ale one nie były konkretne, to znaczy nie nosiło się walizki z bronią, czy nie jeździło się furką jakąś po broń, bo tej broni fizycznie nie było. Nasz pułk był bardzo źle ustrojony, bardzo słabo ustrojony. Oficerowie mieli broń krótką. Było poza tym parę pistoletów, parę karabinów. Minęło kolejne parę miesięcy i dowiadujemy się, że wybuch nie powstanie. Ale nie jest to tak, że to jest indywidualna wiadomość, czy rozkaz, że masz być tu i tu, o tej godzinie. Jest to pogłoska, że będzie powstanie, że będzie masowe i że my w nim będziemy. Potem to się zaczęło konkretyzować na temat Okęcia i naszych tam zadań, ale nadal to było takie przygotowanie do czegoś ogólnego. O tym desancie ani o tym zrzucie nie było już mowy. Nikt nie zapowiadał i nikt od nas nie żądał jakiejś obecności dla odebrania tego zrzutu czy jak. Wydarzenia szły na świecie, oczywiście słychać było z radia, co tam się na świecie dzieje. Myśmy tu przeżywali oczekiwania na ten wybuch powstania. W końcu ja mieszkałem co było zresztą naruszeniem zasad konspiracji, ale to tak się przypadkiem stało. Mieszkałem w tym samym bloku, co mój dowódca plutonu. Na Opaczewskiej, naprzeciwko zajezdni tramwajowej. I 1 sierpnia rano wpadł do mnie mój dowódca i mówi: Jurek, ubieraj się, idziemy. No więc ja tam jakąś czapkę założyłem i poszliśmy z Opaczewskiej na Okęcie piechotą, polami gdzieś, do powstania już konkretnie. Dotarliśmy do warsztatu naprawczego samochodów, gdzie była nasza baza przewidziana. Hala naprawcza była, ale nic w niej więcej nie było. Było parę oficerów czy podoficerów z pistoletami. Ja nawet nie miałem pistoletu. I naokoło było pełno Niemców, bo to było jądro Okęcia, jądro zabudowy lotniska. No i nas tak przeganiano z piwnicy do piwnicy i w pewnym momencie wpadł do naszego pomieszczenia któryś z oficerów i oświadczył podniesionym głosem, że zostaliśmy zdekonspirowani, Niemcy nas odkryli, wykryli i każdy niech się ratuje na własną rękę. Uciekać w pola, w domki, w ogródki, gdzie się da i każdy niech się ratuje na własną rękę, bo nic nie jesteśmy w stanie zorganizować. No i tak się stało, że ja z moim bratem stryjecznym, z którym byłem w powstaniu, wyszliśmy przez pola na szosę prowadzącą z Okęcia do Warszawy. Dostaliśmy się na Opaczewską do naszego. Tam byli jego rodzice. Moja mama przeżyła całe powstanie w Śródmieściu. Bardzo ciężko przechorowała, a brat zginął w szeregach parasola od wybuchu pocisku artyleryjskiego, który wpadł do pomieszczenia, gdzie znajdowało się ich 14. Myśmy tam na tej Opaczewskiej zostali schwytani przez takie oddziały własowców. Było tego jak pluskie pełno. Na jednego Niemca przypadało 10 kolaborantów i oni najbardziej się nad nami pastwili. Ja miałem bardzo ładne oficerskie buty i byłem ubrany w te buty i w spodnie oficerskie do powstania. Bardzo niemądrze, ale tak je ubrałem. I na rogu Grójeckiej jakiejś tam ulicy przewrócił mnie taki własowiec i chciał koniecznie ściągnąć te moje buty. A ja zaciskałem palce, żeby one nie schodziły i on się ze mną szamotał jak mógł. W końcu już przestał. A jakiś został odwołany, jakiś był rozkaz i on musiał odejść. I ja się wtedy schowałem gdzieś między ludzi, żeby te moje oficerki schować. Zresztą doszedłem w nich do Warszawy z powrotem w 1945 roku. I znalazłem się w takim obozie przejściowym na rogu Grójeckiej i Pawelskiej. I tam nas przetrzymano kilka dni, a potem zagnano na dworzec zachodni i stamtąd pociągami wieziono na zachód, do Pruszkowa. Ale ja stanąłem przy drzwiach wagonu, to były wagony osobowe, przy drzwiach wagonu i powiedziałem, że ja się nie dam odsunąć, bo ja będę skakał. I rzeczywiście w Piastowie wyskoczyłem. Pociąg już ruszał ze stacji Piastowie, a ja wtedy wyskoczyłem. Jakieś strzały się rozległy gdzieś, ale to nie kojarzę. I zauważyłem koło siebie, naprzeciwko siebie dziewczynę, która mówiła: uśmiechaj się. Uśmiechaj się wreszcie. Ty musisz zrozumieć, że ty tu jesteś stąd i że my się znamy i że byliśmy na randce. No ja troszkę pod jej wpływem, troszkę próbując oprzytomnieć, poszedłem do niej i u niej spędziłem pierwszą noc, ale bez poufałości. W Pruszkowie mieszkał mój wuj, brat matki, który był maszynistą na PKP. Ale w dniach powstania ja go nie spotkałem. Musiał gdzieś być. On był oczywiście żołnierzem AK, ale musiał gdzieś być oczywiście wysłany. Natomiast w mieszkaniu wuja do którego ja dotarłem, spotkałem moją mamę. I tą mamą już się potem opiekowałem już do końca powstania. Byliśmy z nią razem w rozmaitych miejscach i okolicznościach i starałem się nią zaopiekować. Kryłem się pod Warszawą. Ze mną wyskoczył razem z wagonu, tylko nie tu w tym momencie, który miał problem, tylko parę dni później, już jak byliśmy w Pruszkowie, wyskoczył ze mną z wagonu mój kolega z pułku, który był pochodzenia arystokratycznego i miał tutaj pod Warszawą ziemiańskie koligacje. No dzięki jego koligacjom dotarliśmy do rozmaitych domów ziemiańskich, gdzie znajdowaliśmy jakieś takie czy inne schronienie. I potem po pewnym czasie, po 2 czy 3 tygodniach, ja wziąłem tę moją mamę i postanowiłem pojechać do Krakowa. Ponieważ w Krakowie byli nasi znajomi z Torunia, z którymi rodzice utrzymywali do końca kontakt, byli państwo Rożenowie. Tylko że tak wielu już było uciekinierów w tym Krakowie, że u Rożenów było pełno i myśmy musieli się kryć gdzieś indziej. I zostaliśmy skierowani do takiej hali fabrycznej pokrytej słomą, gdzie zostawiłem mamę, a sam pojechałem na podstawie listu tego Rożena do miejscowości. I tam nawiązałem kontakt. Może pan tego wysłucha. Trafiłem gdzieś na jakiś posiłek do jakiegoś majątku Topola. I w majątku Topola zjadłem ten posiłek i powiedziałem, że szukam kontaktu z jakimś oddziałem akowskim. I ci ludzie obecni tam w kuchni powiedzieli mi, żebym ja się tak nie odzywał, bo tutaj w majątku są Niemcy i jak usłyszą, co ja mówię, to mnie zbędą za łeb. I wywołał mnie z kuchni jakiś człowiek, który zażądał ode mnie kenkarty. Ja mu dałem tą kenkartę do obejrzenia. I on spojrzał na kenkartę i tam było nazwisko ojca, imię, nazwisko i imię ojca. I on spojrzał na to i mówi, a co pań, czym pański ojciec zajmował się przed wojną? Mówi, a co pana to obchodzi w takim momencie? To ty jeszcze jako stawiasz, zachowujesz się w ogóle jak glumiarz. Kim był twój ojciec? Ja mówię, kierował administracją na placu Narodowicza, domu akademickim. No i od słowa do słowa okazało się, że ten człowiek był mieszkańcem tego domu i mój ojciec, który był w ogóle bardzo takim serdecznym i dobrym człowiekiem, przekładał jego nakaz eksmisji na dno tego pudełka i jemu umożliwił przedłużenie pobytu w tym domu akademickim. I on skojarzył, że ja jestem synem tego Stanisława Soleckiego, bo wszystko się zgadzało w mojej opowieści. I on mnie tego samego dnia zabrał na odprawę sołtysów i kazał się przedstawić jako przedstawiciel Komendy Głównej AK, ponieważ miałem te oficerki, byłem przyzwoicie ubrany i wyrażałem się po warszawsku. I zażądał ode mnie, żebym ja występował jako oficer AK i sołtysów pouczał, jak mają się odnosić do uciekinierów z Warszawy. Rzeczywiście ci ludzie żyli w strasznych warunkach, w stodołach, w oborach, w chlebach, sogi słomy porobione, ale oni na tej słomie leżeli i tam gnili, bo chłopi ich nie chcieli do domu puszczać, zresztą było tu uciekinierów sporo, a chłopów było nie tak dużo tych gospodarstw. No i ja wygłosiłem takie przemówienie i natychmiast mnie wsadzili na bryczkę i zawieźli do wioski, gdzie do końca okupacji byłem, mieszkałem. Jeździłem dużo albo chodziłem na rozmaite takie akcje nocne nad wodą, na były strzelaniny, ale to nie myśmy strzelali, tylko do nas strzelali. Na szczęście nie trafiali. I pod koniec stycznia kiedy już Rosjanie wkroczyli, ja wziąłem mamę i przyjechałem do Warszawy. A ponieważ myśmy mieszkali ostatnio w Nagrochowie, więc mieszkanie na Grochowie ocalało. I tam w tym mieszkaniu na Grochowie z mamą i z moją ciotką, siostrą mamy zamieszkaliśmy. I tam z zagranicy wrócił ojciec i tam się zaczęło powojenne życie.
W pana ocenie wybuch powstania to był błąd, tragiczny błąd czy konieczność?
Z dzisiejszego czasu zdecydowany błąd. Zdecydowany, tragiczny błąd. Przede wszystkim trzeba było rozpoznać sytuację na wschodzie Polski. Co tam się dzieje? Tam przecież się działy rzeczy straszne. Rosjanie Polaków masowo wywozili na Sybir i tak dalej. Po drugie, jak zakładali już wojsko, to wojsko było inne niż tutejsze. Moim zdaniem alternatywa była jedna, wyjście z miasta. Trzeba było wyjść, wyprowadzić oddziały z miasta. Tyle, ile było broni. No walki właśnie wszczynać, tylko poza miastem. Tylko poza miastem, w lesie, w terenie, a nie w mieście. Proszę pana, to co działo się w czasie powstania warszawskiego w Warszawie, to jest trudne do opowiedzenia i do zapamiętania i do uchwycenia. To była taka masakra. Ulica po ulicy, ulica po ulicy, ulica po ulicy. Ja wiele więcej wiem o powstaniu z książek, które przeczytałem, niż ze swoich wspomnień. Jak pan widzi, bo ja byłem króciutko i daleko, na Okęciu, a nie w centrum. Oczywiście potem miałem wiele kontaktów już w toku powstania i po powstaniu z ludźmi z miasta, z Warszawy. Ale mój stosunek do powstania od początku był negatywny. Znaczy negatywny, no źle powiedziałem, złe słowo. Trudno znaleźć takie właściwe słowo. Niechętny, nie popierałem. Poza tym to mnie nie chodzi o los tych żołnierzy. Mnie chodzi o los miasta. Niech oni giną w tych lasach, ale niech ocalą w ten sposób miasto. Mnie się zdaje, że przeżycie tych paru lat w Warszawie po powstaniu było nie mniejszą tragedią niż przebicie samego powstania.
Tych wspomnień kilka tygodni temu wysłuchał Zbigniew Bodnar. Pogrzeb Jerzego Soleckiego zaplanowany jest na najbliższy czwartek, dokładnie w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Historie pisane na nowo.
W ostatniej części dzisiejszej audycji o innej rocznicy, 29 lipca 1941 roku, podczas apelu w hitlerowskim obozie Auschwitz, franciszkanin Maksymilian Kolbe zgłosił się, by dobrowolnie oddać życie za współwięźnia. Rajmund Kolbe urodził się 8 października 1894 roku. W 1910 wstąpił do zakonu, gdzie przyjął imię Maksymilian. We wrześniu 1939 Niemcy po raz pierwszy go aresztowali. Trafił wtedy do obozu Amtitz, niedaleko Gubina. Pamięć o tamtych wydarzeniach pielęgnują dziś lokalni społecznicy.
Dzisiaj można powiedzieć, że spotykamy się wśród Polaków i wśród ludzi, dla których wiara i dziedzictwo nie są pustym słowem. Zanim zaczniemy nasz marsz, chciałbym odczytać list, który właśnie na ręce organizatorów skierował gwardianin Niepokalanowa z całą wspólnotą klasztorną ojciec Grzegorz Maria Szymani. Do uczestników Marszu Niepodległości świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gębicach. Franciszkanie z Niepokalanowa, klasztoru założonego 91 lat temu przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego, pozdrawiają uczestników Marszu Niepodległości i doceniają wysiłek włożony w pokonanie trasy, która łączy miejsca kultu świętego Maksymiliana. Znaczy to, idziemy jego śladami. Święty Maksymilian jest dziś znany na całym świecie, a miejsca, w których przebywał, cieszą się popularnością. W obozie Amtitz, gdzie przebywali uwięzieni franciszkanie z Niepokalanowa, na czele z ojcem Maksymilianem, przeżywali bolesną tajemnicę zakonnego życia. W niedzielę 24 września wczesnym rankiem pociąg zatrzymał się w Amtitz, 11 kilometrów na wschód od byłego miasta powiatowego Gubina. Czekaliśmy w zamkniętych wagonach około godziny. Wreszcie nadeszli żołnierze. Z krzykiem podmykali wagony i kazali wysiąść. Ustawili nas w piątki i poprowadzili do obozu odległego od stacji o jakieś 4 kilometry. W drodze dochodziły nas echa dzwonów, zwołujących wiernych na nabożeństwo do kościoła. Święty Maksymilian został aresztowany 19 września 1939 roku wraz z błogosławionym Piusem Bartosikiem i klerykiem Ludwikiem Kimem. To jest Koreańczykiem, którego imię przed wstąpieniem do zakonu było Schumann. Oraz 34 braćmi. Wszyscy zostali wywiezieni do obozu Lambsdorff, Łambinowice, a następnie 24 września przeniesieni do Amtic, Gębice. 9 listopada do Ostrzeszowa, skąd uwolnieni 8 grudnia 1939 roku, mogli powrócić do Niepokalanowa. Święty Maksymilian był w obozie Amtic od 24 września do 9 listopada 1939 roku. Łącznie 47 dni, a zakonników razem ze świętym Maksymilianem było 37. Według relacji Jana Kapistrana 28 września 1939 roku w dniu kapitulacji Warszawy przy dźwięku dzwonów kościelnych, oznak radości Niemców, święty Maksymilian, może dla dodania otuchy, jednak proroczo uderzał laską w ziemię i powtarzał: drogie dzieci, zobaczycie, jeszcze tutaj będzie Polska.
Znajdujemy się w miejscu przybycia świętego Maksymiliana na tę ziemię. Ten franciszkanin i męczennik urodził się w 1894 roku w rodzinie, która zaszczepiła w nim głęboką pobożność i rycerskość. Zafascynowany tymi ideami wstąpił do zakonu franciszkanów i rozpoczął wielkie dzieło pod opieką Maryi. Założył klasztor w Niepokalanowie i misję w Japonii w Nagasaki. W Polsce utworzył Rycerstwo Niepokalanej. Z powodzeniem wydawał miesięcznik Rycerz Niepokalany. Rozwój tych licznych dzieł przerwał wybuch II wojny światowej. Święty Maksymilian dobrowolnie oddał życie za jednego ze współwięźniów w obozie w Oświęcimiu. Papież Paweł VI beatyfikował go w 1971 roku, a Jan Paweł II kanonizował w 1982 roku. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa muszą coś dla nas znaczyć. Idziemy śladami świętego ojca Maksymiliana. Tutaj mam przy sobie relikwie tego świętego. Tak jak 24 września rozpoczął swą pielgrzymkę do obozu, tak my dzisiaj, obchodząc Marsz Niepodległości, chcemy iść jego śladami.
Pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje.
Jak wyglądał właśnie wrzesień 1939 roku? Do tej pory przynajmniej ludzie w moim wieku i starsi mogą pamiętać tylko to, że w szkołach uczono nas, że Niemcy 1 września 1939 roku napadły na Polskę i nastąpiła tak zwana ofensywa wrześniowa, wojna obronna 1939 roku. Fakty już w tym miejscu się do końca nie zgadzały. Mówiono nam, że pierwszym miejscem, które zostało zaatakowane, było Westerplatte, czyli składnice magazynowe Wojska Polskiego. Okazuje się, że nie. Barbarzyństwo Niemiec było skierowane najpierw na miejscowość Wieluń. Było to miasto, gdzie nawet nie było oddziałów wojskowych, gdzie zgodnie z konwencją haską szpital był oznakowany Czerwonym Krzyżem i 10 minut wcześniej niemieckie samoloty zbombardowały to, można powiedzieć, bezbronne miasto. No ale nie zapominajmy i przede wszystkim pamiętajmy o 17 września. To wtedy właśnie Sowieci wkroczyli do Polski. Trzeba wam wiedzieć, droga młodzieży, że nie było na wschodzie naszego wojska regularnego. Wszyscy spodziewali się ataku Niemiec i wszystkie siły pierwszoliniowe były skierowane na zachód. Na wschodzie zostali tylko oficerowie rezerwy, policjanci, no i młodzież szkolna. I do takich bohaterskich czynów dochodziło. I wspaniałym takim przykładem takiej postawy są właśnie wasi rówieśnicy w Grodnie. To jest miasto, które dzisiaj leży na Białorusi. Żył i mieszkał Tadziu Jasiński. Był półsierotą, miał 13 lat. I jak najpierw zbolszewizowane bojówki żydowskie zaczęły atakować Polaków, a potem za nimi wjechały sowieckie czołgi, on został przez sowieckich tankistów przywiązany do wieżyczki czołgu i miał służyć jako żywa tarcza przy zdobywaniu barykad miasta. Wypada zaśpiewać pieśń na znojną walkę, której autorem był pan Grodziewicz i Henryk Krasiewicz, pseudonim Kim, żołnierz 3. Brygady Szczerbca, która bohatersko walczyła w zdobywaniu Wilna w lipcu 1944 roku. Co się stało z tymi żołnierzami, doskonale wiemy. Pomimo tego, że walczyli o naszą Polskę, zostali internowani w obozie w Miednikach Królewskich i wszyscy ci, którzy odmówili wstąpienia do armii Berlinga i złożenia przysięgi na wierność Stalinowi, została wywieziona do Kaługi. Niektórzy z tych żołnierzy powrócili, uciekali. I takim przykładem jest świętej pamięci Kazimierz Chmielowski-Rekin, notabene bratanek świętego brata Alberta, który w przebraniu sierżanta NKWD przecisnął się do Polski i później walczył u boku Łupaszki i u boku kapitana Rajsa Burego na Podlasiu i Białostoczyźnie. Na znojną walkę krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iść, a los musi iść z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przebojem iść, a los musi iść z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los.
Tutaj właśnie ten obóz był. To jest miejsce, w którym właśnie był więziony Maksymilian Maria Kolbe. Był tutaj z 37 innymi zakonnikami. Był między innymi zakonnik, który przyjechał w 1937 roku do Niepokalanowa z Korei. Został wyświęcony w 1940 roku na kapłana. Miał wracać wcześniej, natomiast ten jego właśnie pobyt się przeciągnął. Obóz ten nie był takim typowym obozem, który możemy oglądać, czy to w Majdanku, czy w Auschwitz. Był to namioty płócienne, w których była rozścielona tylko i wyłącznie słoma i jeden stół na środku sali. Bardzo ciekawy opis tutaj jest pobytu Maksymiliana w tym obozie, ze względu na to, że tak jak tu czytałem, Niemcy początkowo bardzo w sposób taki wrogi odnosili się do naszych jeńców. Propaganda wcisnęła się tutaj też mocno. Mówiono, że to są ludzie, którzy strzelali do kolonistów niemieckich, których, jak wiemy, bardzo dużo mieszkało na przykład w rejonie Bydgoszczy. I po jakimś czasie te bariery zostały przełamywane. Taką postawę, o której tu opisuje święty Maksymilian, to właśnie był żołnierz Wehrmachtu, sierżant, który pochodził gdzieś z okolic Berlina, który był ewangelikiem. I on bardzo często rozmawiał z ojcem Maksymilianem i ta jego postawa miała wpływ też na ich zachowanie i na zachowanie innych zakonników. Zakonnicy, co wydaje się też dziwne, ale i niepozbawione też jakichś spostrzeżeń, jak budowany był zakon, siedziba właśnie zakonników w Niepokalanowie, tam ulepiono, najpierw kupiono figurkę Matki Bożej, i która stała się takim centralnym fundamentem tej świątyni. I tutaj właśnie na tych polach dwóch braci, też jak czytałem, z gliny w podobny sposób ulepiło tą Madonnę i Niemcy przychodzili oglądać ją i zachwycali się właśnie, że tak ładnie zrobili z gliny. A ona posłużyła nie jako figura, która miała tylko stać, tylko jak już była figura Matki Bożej, zaczęli się tam modlić. Do tego stopnia, że potem inne obozy, inne namioty i inne te kwartały, bo to było oddzielone kwartałami, zaczęli też po prostu modlić się. I są opisy właśnie ojca młodożeńca, gdzie ludzie, którzy początkowo byli wulgarni, bardzo tacy, no, cała sytuacja ich przerastała, zmieniali się pod wpływem tych braci zakonnych. I tak jak na stacji było odczytane, święty Maksymilian widział w tym też plan Boży, że no, przyjechali tutaj i pokazali świadectwo jako zakonnicy, że są ludźmi wierzącymi. I to wszystko, no mówię, promieniowało nawet i na tą całą ekipę obozu. No, Maksymilian długo tutaj nie był. Wiemy tylko o tym niecałym 40 kilku dniach, że tu faktycznie przebywał. Potem już wrócił do następnego obozu i z następnego obozu w grudniu 1939 roku został zwolniony. No już później trafił, jak wiemy wszyscy, do Auschwitz.
Damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż.
No, materialne ślady są. Są bodajże dwie, bodajże. Ja widziałem, jedna jest, nawet mogę zaprowadzić, tylko dla tego naszego marszu byłoby to po pierwsze niewygodne, ale są dwie cembrowine studni. To o średnicy jakieś 2,5 metra. To są pozostałości właśnie po tym obozie, bo niestety, no jeżeli jakieś siedlisko jest, a z opisu wiemy, że były tam kuchnia, no więc trzeba gotować, więc wody ciężko dowozić. Musiały być na miejscu i są te cembrowiny tu w polach. No będziemy w Gębicach na tej sali, gdzie Izba Pamięci z Jasienia ma swoją wystawę. No są tam artefakty właśnie znalezione tutaj na tych polach, czyli nieśmiertelniki wrześniowe, orzełki, guziki. Także materialne mamy dziedzictwo, to nie jest tak. Są zdjęcia z tego obozu, właśnie ze świętym Maksymilianem jeszcze. Jest ekipa Francuzów na zdjęciu, czarnoskórych. Także no, tutaj dla IPN-u jest szerokie pole do popisu i dla naszych rodzimych tutaj historyków, żeby się tym tematem zainteresowali. Póki to jeszcze mówię, no nie zanikło. No a sam Maksymilian to przecież jest postać na dzisiejsze czasy to wprost idealna. My pamiętamy go i znamy generalnie tylko jako człowieka, który oddał życie za innego. Ale przecież innowacje, projekty, które on wprowadzał, to na dzisiejsze czasy to właśnie się mówi o tych startupach, o tych rzeczach, ale przecież rozgłośnia radiowa to on. Największy w Europie zakon, 700 zakonników i budowa od początku, czyli nawet architektura tego klasztoru, to jest architektura taka z lat 30. Polski przedwojennej. Do tego przecież jechał, co zarzucano mu jako antysemityzm, nawet przejaw antysemityzmu, do Berlina na olimpiadę, ale on tam pojechał, bo tam pierwszy raz była telewizja. Także dlatego jechał, żeby z tymi nowinkami się zapoznać. W Japonii, proszę, nie znając języka, obcy kraj. No dzisiaj do Japonii, jak ktoś leci, to wszyscy z przekąsem. O, takiemu to dobrze. On już wtedy przecież tą misję swoją w Japonii zakładał. Nie znając języka, nie mając pieniędzy. No to mówię, to dzisiaj nawet pod tym kątem, rozważając postawę świętego Maksymiliana, no to trzeba brać, że to był człowiek na miarę dzisiejszych czasów. Kolejna pieśń. Jest to pieśń, którego autorem słów jest Andrzej Trzebiński, pseudonim Stanisław Łomień. Pieśń ta została ułożona przez człowieka związanego z Konfederacją Narodu. Było to ugrupowanie, które weszło w skład Armii Krajowej w 1943 roku. Jako jedyna formacja wyruszyła z Polski Centralnej, z Warszawy, z Sokołowa Podlaskiego na wschód, aby walczyć tam z Niemcami i z partyzantką sowiecką, która już wtedy paliła polskie wsie i mordowała ich mieszkańców. Chociażby taka wieś jak Koniuchy. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść. I tylko mnie nie całuj i nie broń iść. Bo choć mi wzrosłaś w serce, karabin w ramię wzrósł. I ciebie z karabinem do końca będę niósł.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.